Radio Capital. Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu w Radiu Kapitał. Godzina szumu to audycja powstańca we współpracy z magazynem Szum, poświęcona sztuce i okolicom. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Polska, artystka wizualna, która tworzy różne filmy, wideo, instalacje filmowe, bardzo ceniona, nagradzana laureatka znakomitej nagrody Prize der National Gallery, jakoś tak. 2 lipca zaczęła się wystawa Agnieszki w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Plan Tysiącletni. Agnieszka, miło mi Ciebie powitać w Radiu Kapitał.
Cześć, dzięki za zaproszenie. Dzień dobry Państwu.
No i muszę przyznać, że ja jestem już po tym filmie, zachęcam bardzo Państwa do wycieczki do muzeum i muszę przyznać, że byłam taka trochę zdziwiona na samym początku, a najbardziej dziwił mnie temat, który sobie wybrałaś, czyli no to jest jakby film o elektryfikacji, taki dosyć niecodzienny, bo ty mi się kojarzysz, że nie wiem, z takimi tematami podejmującymi trochę wątki autotematyczne, jeśli chodzi o sztukę, na przykład z jakimiś, nie wiem, umarłymi artystami, którzy się znajdują po jakiejś dolinie śmierci, albo ze środowiskiem filmowców miałaś takie filmy, ewentualnie takie bardzo symboliczne. A tutaj mamy konkretny jakiś taki historyczny moment, bardzo też taki scjentystyczny temat. I czemu zainteresowałaś się w ogóle czymś takim?
To znaczy, może zacznę od tego, że faktycznie moje starsze prace były związane jakoś z historią sztuki i może były trochę autotematyczne, ale tak naprawdę już od czasu wykonania filmu, który się nazywał Future Days, który właśnie, tak jak wspomniałaś, był poświęcony takiemu zeświatowi dla artystów wizualnych. Od momentu produkcji tego filmu postanowiłam, że już nie będę się zajmować tym tematem, że ten temat się jakoś dla mnie skończył, ale mimo wszystko nadal interesuję się historią. Myślę, że to też był zawsze jeden z głównych To było jedno z głównych moich pól zainteresowań i jakoś tak sama czuję, że to nie jest, nie ma w tym nic dziwnego, że akurat zajęłam się procesami elektryfikacji. Jeśli myślę też o jakichś pracach, które powstawały w ostatnich latach, typu na przykład Demon's Brain, też jakoś tam wspomniałaś, to była ta praca, którą zrealizowałam w Berlinie w związku z Prize der National Gallery. To była praca poświęcona kopalni soli w Wieliczce. To była również praca podejmująca temat historyczny. I myślę, że tak samo jest z pracą Plan Tysiącletni. Jest to praca, która podejmuje wątek historyczny, ale też opowiada o procesie powstawania dużej megastruktury technologicznej. I to jest również temat, którym się dosyć interesuje, to znaczy przede wszystkim technologia, ale też to, w jaki sposób te struktury technologiczne są organizowane. Jeśli chodzi o to, jak doszłam do akurat tego tematu, no to podobnie jak w wielu moich pracach, w początku wyszłam od jakiejś emocji czy jakiegoś uczucia i w wypadku Planu Tysiącletniego było to poczucie jakiegoś takiego zagubienia towarzyszącego bycia częścią dużej infrastruktury technologicznej. I jakiś czas temu przeczytałam książkę poświęconą elektryfikacji w Rosji. I elektryfikacja wydała mi się bardzo ciekawym tematem i postanowiłam go przenieść na ziemię polskie, ponieważ oczywiście historia Polski jest mi dużo bardziej znana niż Rosji.
Czyli badałaś jakoś historię polskiej elektryfikacji?
Tak, to znaczy miałyśmy razem z Natalią Sielewicz, z kuratorką wystawy, miałyśmy bardzo dużo czasu na research, ponieważ wystawa miała się odbyć w zeszłym roku, ale w związku z pandemią opóźniła się o rok. Więc miałyśmy tak naprawdę bardzo dużo czasu na research. I też w trakcie tego researchu odkryłyśmy, że ten temat jest dosyć niezbadany, a może jest zbadany, ale tak naprawdę nie ma zbyt wiele publikacji poświęconych procesowi budowania sieci elektrycznej w Polsce, szczególnie na wsi. Tak naprawdę obecnie istnieje tylko jedna taka naprawdę dobra publikacja Rafała Zasunia, Wiek energetyków, która niestety, której wydanie nie zostało wznowione, a jest całkowicie wykupione, więc też bardzo trudno ją dostać. Więc też nie ma zbyt wielu źródeł informacji na ten temat, ale też kontaktowałyśmy się z wieloma osobami, nawet z osobami zaangażowanymi bezpośrednio w elektryfikację. Miałyśmy jakieś tam rozmowy z panem Zasuniem i ogólnie posiłkowałyśmy się też literaturą, która nie była stricte historyczna, ale raczej literaturą związaną z jakby filozofią organizacji systemów, z cybernetyką. I więc tak naprawdę myślę, że oprócz tego, że ta praca ogólnie opowiada o elektryfikacji na ziemiach polskich, no to jej głównym tematem jest relacja człowieka i technologii w odniesieniu do środowiska naturalnego.
A czemu wydaje ci się, czy jakby ciekawi mnie też, dlaczego na przykład podjęłaś teraz akurat ten temat, jakby czy to ma jakieś szczególne znaczenie, bo wcześniej jak wspomniałaś, interesowałaś się na przykład tym tematem kopalni w Wieliczce i czy te twoje zainteresowania wynikające jakieś takie, one są trochę ekonomiczne, powiedziałam, czy nawet są bardzo związane z jakimiś takimi procesami ekonomicznymi, technologicznymi, czy one jakoś wynikają, czy jakby, nie wiem, dotyczą na przykład, nie wiem, problemów, którymi, nie wiem, stykasz się, czy masz jakąś taką inspirację, żeby się tym zajmować?
No myślę, że te procesy dotyczą, są związane z problemami, z jakimi się wszyscy spotykamy. Ta praca na pewno jest praca opisująca, to jest praca opisująca jakiś wątek historyczny, ale to są procesy, które decydowały o tym, jak wygląda ogólnie współczesna infrastruktura technologiczna, decydująca o tym, jak obecnie wygląda ten wiek informacji, w którym żyjemy. I oczywiście sieć elektryczna to jest podstawa wieku informacji, to jest też podstawa tego społeczeństwa, które jest oparte na przesyłaniu danych, więc wydało mi się to ciekawe, jak ta infrastruktura powstawała w przypadku Polski, wsi polskiej, to ten proces odbywał się w zasadzie od lat 50. i po wprowadzeniu ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedl w 51 roku. No i myślę, że tak samo jeśli chodzi o tą poprzednią pracę, czyli Demon's Brain, o której wspominasz, też akurat przypadek tego, jak funkcjonowała kopalnia soli w Wieliczce w XV wieku, to jest też przykład bardzo ciekawy, to jest przykład takiego przedsiębiorstwa wczesnokapitalistycznego, które funkcjonowało na polu społeczeństwa feudalnego. Było to przedsiębiorstwo kapitalistyczne, ponieważ operowało niematerialnym kapitałem. W zasadzie każda z inwestycji w Wieliczce była finansowana z pożyczek. Poza tym doprowadziło do bardzo dużej degradacji środowiska wokół kopalni w związku z pozyskiwaniem surowców naturalnych do prowadzenia kopalni oraz w kopalni pracownicy, czyli no nie tylko górnicy, ale w zasadzie wszystkie osoby pracujące w kopalni były zatrudnione, co też jest dosyć nietypowe, jeśli chodzi o społeczeństwo feudalne. Więc jakby wspominam o tym w związku z tym, że to też może być ciekawe w odniesieniu do teraźniejszości, że już w XV wieku funkcjonowało takie gigantyczne przedsiębiorstwo kapitalistyczne na terenie Polski. Więc tak jak mówisz, na pewno te prace poruszają wątki ekonomiczne w odniesieniu do teraźniejszości i do tego, jak współcześnie funkcjonują społeczeństwa i systemy technologiczne.
W filmie Plan Tysiącletni ta refleksja o technologii jakby jest jednak przedstawiona na tle realiów lat 50. No, jest tam czwórka bohaterów, para inżynierów i dwóch żołnierzy partyzantów. Czy ja nie wiem, czy mogę tak to interpretować, że to są ci słynni żołnierze wyklęci. No i wydaje mi się, że to jest taki wybór znaczący, bo mogłaś o tym temacie technologii powiedzieć na zupełnie inny sposób. I czemu taki dobór tych
postaci? Nie, no oczywiście, ale... No tak, oczywiście, mogłam powiedzieć w zupełnie inny sposób, ale myślę, że jest dosyć ciekawiej akurat w tej grupie postaci. To znaczy, oczywiście tutaj się śmieję, ale też myślę, że mamy tutaj do czynienia z dwiema różnymi wizjami na temat tego, jak przyszłość Polski powinna wyglądać i jak te systemy powinny funkcjonować. I to wydało mi się ciekawe. Chciałam zestawić właśnie taką wizję nacjonalistyczną z wizją osób, które dostały jakąś szansę od tego nowego systemu komunistycznego. Więc jeśli chodzi o bohaterów, to faktycznie na pierwszym ekranie, ponieważ praca jest dwukanałowa, na pierwszym ekranie widzimy dwójkę bohaterów, których gra Jaśmina Polak i Julian Świerzewski. Są to inżynierowie. W trakcie filmu zaczynam rozumieć, że są to postacie pochodzące z klasy ludowej, z klasy chłopskiej. I te postacie, tak jak rozumiemy, dostały szansę wyemancypowania się w tym nowym ustroju. Mówię tutaj przede wszystkim o postaci Wiktorii, ponieważ kobiety raczej przed wojną nie miały szans na uczenie się w liceach, czy zawodówkach, czy technikach elektrycznych. Natomiast po wojnie dostały taką szansę od nowego systemu, szczególnie kobiety z warstw chłopskich. Natomiast na drugim ekranie obserwujemy dwóch mężczyzn. Jest to Piotr Polak, czyli również jakby w życiu realnym brat Jaśminy. Piotr Polak i Bartek Gellner. I tutaj widzimy dwóch partyzantów antykomunistycznych, których popularnie nazywa się teraz żołnierzami wyklętymi, którzy w dalszym ciągu po wojnie ukrywają się w lasach, mają swoją bazę w lesie, który akurat zaczyna być, to znaczy las nie będzie elektryfikowany, ale przez ten las będzie w przyszłości biegła linia elektryczna do wsi Stasiny. To jest tak jakby początek tej historii, która jest zapętlona i w której tak naprawdę nigdy nie dochodzi do jakiegoś takiego rozwiązania. Może też nie będę tutaj zbyt dużo mówiła o tym, co się dzieje w filmie, ale myślę, że ważne jest to, że te postacie tak jakby do siebie dochodzą przez cały ten film i faktycznie w pewnym momencie dochodzi do ich spotkania, ale też to spotkanie jest tak naprawdę przekształca się w w kolejną pętlę filmu. Nie pamiętam, czy zadałaś mi jakieś pytanie w związku z tymi postaciami, czy...
Tak, tak. Zadam pytanie o jakby ten zestaw, jakieś jego znaczenie. Rozumiem, że to jest po prostu takie zestawienie tych dwóch porządków powojennych.
No tak, na pewno to jest zestawienie dwóch porządków powojennych, to znaczy myślę, że to też jest zestawienie właśnie takich dwóch pomysłów na to, jak może wyglądać przyszłość Polski i wydało mi się to ciekawe w kontekście rozwoju technologii. Oczywiście oba te porządki, obie te grupy społeczne raczej nie mogły przewidzieć tego, w jaki sposób Polska się rozwinie i że będziemy współcześnie żyć w ustroju stricte kapitalistycznym. To, co jest też ciekawe, jeśli chodzi o to, jak przedstawiona jest organizacja społeczna w tym filmie, a raczej to, w jaki sposób funkcjonowała organizacja społeczna właśnie na początku lat 50. w Polsce, to jest to, do czego doszłyśmy z Natalią w trakcie researchu i czego ja nie byłam tak naprawdę świadoma w momencie, kiedy rozpoczynałam pracę nad planem tysiącletnim. To znaczy to, że tak naprawdę organizacja tego wczesnego państwa komunistycznego na początku lat 50. funkcjonowała na zasadzie bardzo oddolnej. To znaczy procesy organizacyjne miały charakter oddolny i były bardzo często inicjowane i podtrzymywane bezpośrednio przez na przykład mieszkańców wiosek, na przykład jeśli chodzi o procesy elektryfikacji, bardzo często, może nawet w większości przypadków, elektryfikacja przebiegała na zasadzie samoorganizujących się komitetów powoływanych we wsiach, składających się z mieszkańców wsi, którzy we współpracy z inżynierami, którzy bardzo często sami pochodzili z danych regionów, po prostu podłączali wieś do prądu. Więc można tutaj mówić o takich procesach, które miały dosyć anarchistyczny charakter, co też trochę może stoi w sprzeczności z tym, jak sobie wyobrażamy, jak to wczesna Polska Ludowa funkcjonowała. Oczywiście był też bardzo duży wpływ tych komitetów centralnych, ale mimo wszystko o większości decyzji, jakby większość decyzji podejmowane były przez mieszkańców. I też większość pracy wykonywana była przez mieszkańców.
No właśnie, to co mnie jest też pewien element, który mnie zastanawia, bo no, akcja twojego filmu jednak nie dzieje się, czy ona się dzieje na wsi, ale poza tą częścią zaludnioną, jakby powiedzmy, że to są takie tereny bagniska i tak dalej. Są tylko ta czwórka przedzierająca się przez ten teren albo w nim ukryta. I też się zastanawiam, dlaczego tak to jakby rozplanowałaś, no jakby, że tej wsi, która ma być elektryzowana, na dobrą sprawę nie ma w tym filmie.
No tak, to znaczy to po pierwsze wynika z oszczędności budżetowych. Myślę, że bardzo dużo trudniej byłoby przedstawić wieś z lat 50. niż las z lat 50. Chociaż i tak nie było łatwo znaleźć taki las, w którym nie byłoby żadnych linii elektrycznych. I ostatecznie zdjęcia były robione w okolicach Polskiego Parku Narodowego, gdzie faktycznie jest bardzo mało tych linii. To jest taki piękny obszar, który właśnie tak jak w filmie składa się głównie z bagnisk i takich bardzo dziwiczych lasów. Natomiast oprócz tych względów ekonomicznych, no to myślę, że zależało mi na tym, żeby doszło w pewnym momencie do spotkania tej czwórki bohaterów, I oczywiście to spotkanie łatwiej było przeprowadzić w lesie niż w obozowisku tych partyzantów, niż we wsi. Oczywiście też partyzanci podziemia niepodległościowego również ukrywali się we wsiach, a czasem nawet w miastach, ale akurat tutaj przedstawiam ich ukrywających się w lesie.
To, co jakby można też zobaczyć na tym filmie, że jednak ta natura ma tam nie tylko taką powiedzmy funkcję oszczędnościową, czy też może ekonomiczną, jeśli chodzi o samą fabułę, ale sama jest jak bardzo ważna, że jakby pojawia się też dużo takich obrazów, że nie wiem, jakieś taki dżdżownice, czy tam jakieś takie żyjątka leśne. Są też na przykład takie górskie widoki, naelektryzowane są te góry, jakby strzelają jakimiś niesamowitymi, może nie piorunami, ale takimi wiązkami też elektrycznymi. I jakby skąd ten taki duży nacisk na to zestawienie technologii, jakiegoś takiego też ujarzmiania powiedzmy pewnych ograniczeń życiowych z tą naturą, która jest też pokazana w bardzo taki metaforyczny i liryczny sposób.
Może zacznę od tego, że po pierwsze, właśnie, czy ty mnie słyszysz? Bo ja siebie słyszę.
Słyszę cię.
Okej, to zacznę jeszcze raz. Może zacznę od tego, że faktycznie natura ma bardzo istotne miejsce w tym filmie, ale też myślę, że granice między tym, co jest sztuczne, a co jest naturalne, są raczej bardzo mało zaznaczone. To znaczy też w momencie, kiedy myślimy o systemach czy systemach technologicznych, czasami trudno jest powiedzieć, gdzie kończy się system, a gdzie zaczyna się środowisko dla tego systemu. I myślę, że właśnie to trochę chciałam przekazać w tym filmie, że tak samo jak w filmie obserwujemy bardzo bujną przyrodę, która może być tłem dla tego systemu technologicznego, ale tak naprawdę jest to też przyroda, która operuje prądem, w której prąd jest bardzo ważnym elementem. I ogólnie jeśli rozumiemy życie na Ziemi jako taki system, w którym energia pochodząca głównie ze Słońca jest magazynowana, przekazywana dalej i wykorzystywana na różne sposoby i w którym jednostki albo instytucje, które są w stanie zmagazynować więcej tej energii niż inne jednostki, pozyskują dla siebie władzę. To się również tyczy społeczeństw ludzkich. No to wtedy bardzo trudno jest nam powiedzieć, gdzie tak naprawdę przebiegają granice tego systemu elektrycznego. I trochę to właśnie chciałam pokazać w taki bardzo poetycki sposób. Opisałaś parę ujęć, które też oczywiście mają taki bardzo poetycki charakter, więc wolałabym ich tak dosłownie nie tłumaczyć, ale faktycznie film operuje taką bardzo rozbudowaną symboliką związaną z różnymi różnego typu wyładowaniami elektrycznymi nad głowami wszystkich postaci, zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. Zawieszone są takie ogniki, które mogą się trochę kojarzyć z przedstawieniami świętych w kanonie chrześcijańskim. No i też pojawia się bardzo dużo takich scen animowanych, które mogą trochę budzić grozę. Te sceny akurat pojawiają się w momencie, kiedy bohaterowie mówią o tym, jak wyobrażają sobie przyszłość tego systemu.
Ja spotkałam się z takim, to jest hasło uknute przez Natalię Sielewicz, która z tobą pracowała, że to, co ty zrobiłaś w tym filmie, to jest taki socrealizm magiczny. No i nie wiem, na ile się utożsamiasz z tym hasłem, ale jak myślisz, jak można coś takiego, czy jak to interpretować, ten temat, bo tutaj mam takie połączenie socrealizmu, który był nurtem no jakby dosyć siermiężnym, takim bardzo skonkretyzowanym, i mam tutaj socrealizm magiczny. Myślę, że to faktycznie jakoś się w tym filmie można tak to odczytać?
To znaczy myślę, że ogólnie może zacznę od tego, że ogólnie starałam się wychodzić, jakby działać wbrew tym mitologiom, które funkcjonują we współczesnej kulturze polskiej. To znaczy, pierwsza to jest mit związany z przodownikiem pracy, z postacią przodownika pracy, a drugi to jest mit żołnierza wyklętego. Bardzo chciałam omijać takie wielkie narracje historyczne i raczej skupiać się na byciu bardzo blisko jednostki i pokazywania jej właśnie w odarciu z jakiejkolwiek mitologizacji. Na pewno socrealizm to jest kierunek w sztuce, który kreował tą mitologizację. Więc nie uważam, żebym stworzyła tutaj dzieło socrealistyczne, ale jeżeli będziemy rozumieć socrealizm jako realizm, który szuka jakiegoś takiego szerszego rozumienia zjawisk w procesach socjalnych i socjologicznych, to myślę, że na pewno moja twórczość jest w jakimś tam stopniu jakby operuje właśnie, jakby działa w tym polu. No i oczywiście też moja twórczość jest tak naprawdę ma w sobie bardzo dużą dozę symbolizmu czy surrealizmu, więc można powiedzieć, że jest to socrealizm magiczny. Też ostatnio się zastanawiałam nad tym, jak bardzo ten film jest oparty na prawdzie historycznej. Wydało mi się to ciekawym pytaniem w związku z tym, że oprócz tego, że jest to temat historyczny, no to ta praca jest właśnie, tak jak wspominałam, bardzo surrealna pod wieloma względami. Więc wydaje mi się, że ta praca jest tak naprawdę bardzo wierna historii, ponieważ wszystko to, co jest w niej nieprawdziwe, jest tak bardzo nieprawdziwe, że widz może sobie, czy widzka może sobie z tego od razu zdać sprawę.
No, ale w sumie takie spotkanie dwóch pary elektryków i partyzantów mogło się faktycznie odbyć w tamtym ówczesnym czasie.
Nie, no jak najbardziej mogło się wydarzyć, tak. Może nawet się wydarzyło.
Natomiast to, co jest jakby interesujące, to właśnie ten link do magii, no bo z jednej strony mamy tutaj problem natury, technologii, ale gdzieś w tle tego wszystkiego pojawia się właśnie taka magiczność. I czy mogłabyś opowiedzieć jakoś o tym połączeniu tej, czy jakby na przykład to cię też interesowało, taka relacja technologii z magią, no jakby nie wiem, to jest jakby takie powszechne, że powiedzmy na swój sposób technologia jest dla nas magiczna, bo na przykład w ogóle nie wiemy, jak ona działa, jeśli się nią głęboko nie zajmujemy, więc jakby często jest traktowana w takich kategoriach.
Nie, no oczywiście, tak jak mówisz, technologia to jest współczesna magia, w związku z tym, że właśnie nie wiemy, jak ona działa. Jeśli chodzi o wprowadzanie technologii, no to jakby każda większa technologia była też na początku łączona z jakimś myśleniem magicznym i z na pewno duże masy społeczne obawiały się wprowadzania nowych technologii, jednocześnie wprowadzeniu nowych technologii towarzyszyła bardzo wielka nadzieja, ale to, w jaki sposób na przykład media, gazety pisały o elektryczności, szczególnie na początku XX wieku, obrazuje, jak bardzo ta technologia była łączona z magią. Natalia Sielewicz w swoim tekście na przykład wspomina właśnie jakiś taki cytat z artykułu z lat 20., gdzie elektryczność jest określona jako tajemnica wykradziona błyskawicą. Ten język, którym operowała prasa w tym czasie, jest już sam w sobie bardzo poetycki i bardzo często ma znamiona właśnie jakichś takich zaklęć magicznych. Myślę, że tak samo jest obecnie w momencie, kiedy mówimy na przykład o takich technologiach jak sztuczna inteligencja. Na pewno też człowiekowi towarzyszy bardzo duży lęk i też wiara w pewną spirytualność właśnie sztucznej inteligencji, która wynika raczej z niezrozumienia tego, że sztuczna inteligencja to jest tylko przedłużenie obecnych struktur ludzkich i tak naprawdę wszystko co sztuczna inteligencja sama kreuje, pochodzi z danych, którymi jest karmiona przez człowieka. Myślę, że być może podobnie było właśnie na początku powstawania sieci elektrycznej. I też zresztą początki na przykład telegrafu to są poszukiwania sygnałów z zaświatów. Więc myślę, że to myślenie magiczne i rozumienie technologii jako takiego pomostu, który będzie łączył właśnie świat magii ze światów, duchów ze światem ludzkim, to jest coś, co jakby towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna.
No, w twoim filmie jest taki moment, że trafiamy trochę w zaświaty i towarzyszy mu też no, niesamowita muzyka. Ja w ogóle miałam wrażenie, że ten film jest trochę takim, czy to wideo jest takim trochę musicalem, że tam ta muzyka jest bardzo obecna i jaką ona pełni rolę? W zasadzie śpiew.
Ten film jest bardzo muzyczny, to prawda. W zasadzie chciałam, żeby widz trochę płynął na tej ścieżce dźwiękowej. Tą ścieżkę przygotowałam sama. Potem pracował nad nią Igor Kłaczyński. I na koniec nagraliśmy głos Antoniny Nowackiej, która występuje właśnie w filmie dwa razy, to znaczy jej głos występuje w filmie dwa razy, w dwóch piosenkach, a raczej pieśniach może. Są to też utwory, to są w zasadzie wiersze napisane przeze mnie, śpiewane przez Antoninę. Na pewno Mają one taki bardzo podniosły charakter, taki medytacyjny też. To są bardzo długie sceny śpiewane i bardzo chciałabym, żeby widz czy widzka doznali pewnego takiego zanurzenia w pracy. To znaczy chciałam, żeby te sceny akurat były szczególnie, miały taki bardzo imersyjny charakter. I myślę, że to jest też ważny element zarówno tej pracy, jak i innych moich prac. Właśnie dbałość o takie bodźce audiowizualne, które są w stanie wpływać bezpośrednio na emocje widza. Bardzo chciałabym, żeby widz poczuł wzruszenie w trakcie oglądania tej pracy, ale też w pracy są pewne momenty związane z jakąś taką dysocjacją i odłączeniem od emocji. Czyli nigdy ta manipulacja emocjami nie jest doprowadzona do końca. I oprócz tego, że zazwyczaj używam tych perswazyjnych technik związanych z operowaniem emocjami, no to zawsze staram się, żeby nie przekroczyć pewnej granicy manipulacji i zawsze staram się, żeby widz w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, że właśnie został zmanipulowany.
Czyli tak trochę, trochę nie manipulujesz, ale trochę pokazujesz, że to takie kokieteria jest.
Znaczy ja myślę, że to bardziej nie jest kokieteria, tylko myślę, że to jest coś, co może odróżnia właśnie taką pracę od filmu, który funkcjonuje po prostu w obiegu popkultury albo na przykład w obiegu mediów socjalnych. Jest bardzo dużo technologii i technik stosowanych współcześnie, które są oparte na tak zwanej miękkiej sile, czyli soft power, czyli takiej sile perswazji i uwodzenia, gdzie uczestnik pewnego wydarzenia wirtualnego sam poddaje się z wielką przyjemnością, poddaje się pewnej manipulacji. To jest właśnie to, co w jakiś sposób w swoich pracach wykorzystuję, ale nigdy nie doprowadzam tego procesu do końca. To znaczy zawsze staram się, żeby widz zdał sobie sprawę z tego, że jest zmanipulowany i właśnie ta dysocjacja jest może go uchronić przed manipulacją online na przykład. A przynajmniej mam taką nadzieję.
Ja pamiętam taką twoją wypowiedź, swoją drogą też dla magazynu Szum, że chciałabyś, żeby sztuka zastąpiła kościoły. To właśnie też było na temat tego imersyjnego doświadczenia. I czy w takim razie ty się pod tym podpisujesz? Halo?
Wiesz co, nie słyszałam do końca pytania, ale chyba wiem, o czym mówisz, że o tak, tym, że sztuka ma zastąpić kościoły.
Spytam
tak?
się o to, czy jakby podpisujesz. Tak, że czy nadal się pod tym podpisujesz?
Tak, jak najbardziej. To znaczy, na pewno jak najbardziej jestem w dalszym ciągu przeciwniczką zorganizowanych religii. I widzę dużą szansę dla sztuki, a raczej dużą szansę dla społeczeństw właśnie w tym, żeby sztuka zastąpiła te zorganizowane religie. Myślę, że współcześnie jest kilka takich sfer, które wytwarzają podobne emocje, co na przykład uczestnictwo w nabożeństwie. I myślę, że to jest... Że to może być na przykład pójście na wystawę, to może być pójście do klubu, No i na pewno jeszcze parę innych takich miejsc by się znalazło, ale myślę, że warto myśleć o sztuce właśnie jako o takim narzędziu, które może trochę wyzwalać ze wspólnot religijnych w związku z budowaniem też jakiejś takiej większej świadomości uczestnictwa we wspólnocie i bycia po prostu bardziej krytycznym.
No, ale na przykład, czy jakby ja zastanawiam się, czy ta sztuka może tak budować tą jakąś nową wspólnotę, no bo specyfika kościoła polega na przykład na tym, żeby właśnie jakoś konsolidować tą społeczność wokół określonych idei i są różne środki retoryczne, które mają to robić w kościele. No a na przykład, nie wiem, taka twoja sztuka, no to pokazuje pewną, jest na swój sposób ambiwalentna. Z jednej strony, wiesz, ty uwodzisz tego widza, ale pokazujesz mu też, że tak trochę studzisz jego zapał, no to zostawiasz też bardzo duże pole do interpretacji, no brak tutaj takich jednoznacznych odpowiedzi, a ludzie chcą mieć te odpowiedzi, więc nie wiem, czy to przypadkiem nie jest utopijny projekt, żeby jednak budować tak wspólnotę.
Znaczy wiesz, jeżeli myślisz o budowaniu wspólnoty na zasadzie jakby jakiejś takiej ideologizacji, no to na pewno nie jestem za czymś takim. Raczej właśnie tak jak mówiłam, bardziej wyobrażam sobie budowanie wspólnoty, która byłaby oparta na krytycznym myśleniu, ale też na jakby cielesnym przeżywaniu jakichś określonych bodźców audiowizualnych, ale też nawet bycia razem w przestrzeni. Więc myślę, że jeśli chodzi o moją pracę, akurat o plan tysiącletni, to na pewno nie chciałam, żeby wiesz, budować tutaj jakiegoś propagandowego filmu lewicowego, bo też myślę, że tak naprawdę dla lewicy dużo lepszym narzędziem jest właśnie bycie krytycznym i dużo lepszym narzędziem jest analiza zjawisk, pogłębiona analiza zjawisk historycznych niż po prostu ideologizacja. Więc wiesz, raczej w ten sposób wyobrażam sobie te wspólnoty, o których teraz wspominam.
I też na pewno te wspólnoty. Tak? Dobrze, dokończ. Dokończ.
Nie, tylko też chciałam zakończyć na tym, że też na pewno ciało widza to jest bardzo ważny element tej wspólnoty. Bardzo dużo z tych bodźców jakby musi mieć ciało, musi operować wobec ciała widza po to, żeby mieć jakiś efekt. Więc bardzo często jest to sytuacja, która może mieć miejsce tylko w przestrzeni galerii, a na przykład nie przed komputerem.
A, czyli nie będzie twojego filmu online?
No tego raczej nie, bo to jest dwukanałowa projekcja, więc raczej tego trudno mi sobie to wyobrazić.
Kurczę. Ja chciałam jeszcze się dopytać o to, jakby wiesz, lewicę, bo i sam temat modernizacji, który podejmujesz, no bo jest dużo takich lewicowych interpretacji polskiej modernizacji, które wydaje mi się, że trochę przemeblowały dyskurs jakby taki naukowy, ale też popularny o tym, jak wyglądały, nie wiem, co nam przyniosła II wojna światowa, jak wyglądała Polska Ludowa i trochę oderwały też ten okres od takiej narracji martyrologiczno-totalitarnej, że po prostu nie wiem, biednych Polaków, którzy po prostu cierpieli za rządów komunistycznych, nie wiem, są tacy badacze jak Andrzej Leder albo Jancowa, którzy świetnie to pojęcie nowoczesności rozpracowali. I jestem ciekawa, jak ty na przykład, jaki ty masz stosunek do tej polskiej modernizacji, czy jakby wydaje ci się, że ona jakby nastąpiła, co jest dla ciebie w tym wątku modernizacyjnym najbardziej interesujące i tak dalej.
No nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, szczerze mówiąc, bo modernizacja to jest taki, wiesz, jakby modernizacja to nie jest proces, który się zaczął w latach 50. razem z elektryfikacją, a elektryfikacja to też jest jakby tylko jeden z elementów tej modernizacji. Myślę, że jakby może trudno mi jest, wiesz, tak ogólnie chyba podsumować całą modernizację w Polsce, ale myślę, że na pewno właśnie Leder albo na przykład Leszczyński mogliby ci to bardzo dobrze podsumować. Ale trochę też myślę, że ta praca nie miała na miejscu podsumowania całej modernizacji w Polsce.
No tak, ale może coś dodać do tego, do tej dyskusji, jakiś punkt widzenia, o to mi raczej chodzi, wiesz.
Myślę, że to, co dla mnie jakby w tych procesach jest najciekawsze, to jest właśnie to, że to były procesy oddolne tak naprawdę. Czyli, że tak naprawdę samo społeczeństwo się modernizowało. I myślę, że niezależnie od systemu, jaki panowałby w Polsce, ta modernizacja by postępowała. Prawdopodobnie w bardzo podobny sposób. Myślę, że to było jakieś takie moje ciekawe odkrycie.
Myślisz, że to też teraz także się dzieje, że się modernizujemy?
No wiesz, to jest plan tysiącletni. Na pewno ten plan się nie skończył na założeniu sieci elektrycznej. To znaczy ten system, jeżeli mówimy tutaj o systemie elektrycznym, no to jest system, który prawdopodobnie osiągnął już pewne momentum, to znaczy już nie ulega dalszej rozbudowie, ale cały czas wymaga bardzo dużych nakładów materialnych i ludzkiej pracy po to, żeby nadal trwać. To jest ten moment, kiedy system zaczyna kształtować społeczeństwo, które go stworzyło, w przeciwieństwie do właśnie tego momentu rozwoju, kiedy społeczeństwo kształtuje system. Więc myślę, że na pewno jesteśmy nadal trwamy w tym procesie modernizacji, tylko może wkraczamy już w ten moment, kiedy to technologia decyduje o kształcie społeczeństwa, a nie społeczeństwo decyduje o kształcie technologii.
No, myślę, że ten temat też można postrzegać w kontekście pandemii, takiego uwięzienia nas wszystkich przed komputerami i ekranami, kiedy okazało się to często jedyną opcją. I no tak, jakby co ja jeszcze, chciałam jeszcze o coś dopytać, ale zaraz co, jakby może właśnie o tą pandemię, jakby czy tak to można też interpretować, że tutaj jakby pokazałeś jakiś początek, a my jesteśmy na jakimś zupełnie też takim już zupełnie rozwiniętym jakby drugim końcu tej historii.
No wiesz, trudno powiedzieć, gdzie ta historia się kończy i myślę, że ta historia dopiero się zaczyna razem z właśnie w momencie, kiedy informacja, czy kody i sygnały przesyłane sobie przez społeczeństwa jakby stały się zupełnie niematerialne. I także myślę, że jesteśmy dopiero na początku jakiejś takiej bardzo dużej przemiany. A jeśli chodzi o pandemię, no to to jest na pewno jakieś ciekawe doświadczenie dla całego tego systemu. Jeżeli myślimy o systemach w taki sposób cybernetyczny, no to właśnie myślimy tutaj o takich systemach rekursywnych, czyli systemach, które operują w pętli, które co jakiś czas muszą się redefiniować, definiować na nowo, po to, żeby działać dalej, ulegać jakimś zmianom po tym, gdy się zdefiniują na nowo. I te zmiany są zawsze związane z zaistnieniem jakichś przypadków zewnętrznych. No i myślę, że pandemia to jest właśnie jakiś taki przypadek zewnętrzny dla tego całego systemu, po którym ten system musi się na nowo zdefiniować. Więc na pewno pandemia też bardzo dużo zmieni. Myślę, że to jest też jakiś taki truizm trochę, bo chyba każdy jest tego świadomy.
Tak, tak. Miałam też taką refleksję, że ta jakby twoja refleksja na temat technologii i też jej jakiegoś wpływu na społeczeństwo, jakby jest ciekawa w kontekście twojego podejścia do ciała, że tak bardzo też jakby ono jest ciągle dla ciebie ważne i takie multisensoryczne doświadczenie, które mamy przeżyć właściwie, no jakby ono jest takie unikatowe na swój sposób. Może to jest jakaś taka współczesna odpowiedź na te unikatowe stare dzieło, na jego aurę. Czy jest ci bliskie pojęcie aury? To jest ważny temat w sztuce. Aura obrazu na przykład i tak dalej.
No to znaczy nie... Oprócz tego, że pisałam w sumie pracę magisterską o aurze w kontekście Benjamina, ale to było już bardzo dawno temu i myślę, że możemy rozumieć aurę jako może w podobny sposób, jak rozumiemy właśnie te wszystkie jakby oddziaływanie pracy czy jakiegoś obiektu przez perswazję też, jakby w kontekście współczesnym. Myślę, że tym jest współczesna aura. Właśnie jakąś, że współczesna aura operuje za pomocą soft power, czyli zaprasza widza, żeby poddał się pewnej manipulacji.
Czyli jednak nie. Aura równa się manipulacja. Jeszcze chciałam na koniec może dopytać, bo w ramach twojej wystawy będą, wiesz, twój film jest stosunkowo krótki na dobrą sprawę, ale jest mrowie wydarzeń towarzyszących i jakby zaintrygowało mnie jedno, mianowicie może wiesz coś na ten temat, będzie coś takiego jak Symposium Electric Summer School. Coś tam możesz.
Tak, tak. Oczywiście o tym wiem. Tak, oczywiście o tym wiem. To jest symposium, które odbędzie się 23 lipca. Jest to jednodniowe symposium, w którym weźmie udział wspaniałe grono filozofów i teoretyków, między innymi Mackenzie Work, Sandy Eisenstadt, Bogna Konor, Katarzyna Czeczot oraz zaraz o kimś zapomniałam. E, Właśnie chyba mam poczucie, że zapomniałam o jakiejś głównej gwieździe, więc może Państwo sobie po prostu sprawdzą, kto tam sobie bierze udział.
Jest cały przewodnik po wystawie.
Tak, jest. Zapraszam też na stronę Planu Tysiącletniego. Jest taki mini sajt przygotowany przez muzeum. Tam są wspaniałe teksty Natalii Sielewicz, Aldony Kopkiewicz i Przemysława Wielgosza poświęcone wystawie. I tam też można sobie poczytać trochę o elektryfikacji. Tam też jest jeden rozdział z książki Wiek energetyków właśnie Rafała Zasunia. Więc ogólnie ta wystawa, oprócz tego, że sama praca jest, tak jak wspomniałaś, nie jest zbyt długa, to jest dwa razy po pół godziny, czyli jakby są dwa kanały po pół godziny, więc może to nie jest jakiś bardzo długi film, ale Natalia Sielewicz zadbała o to, żeby była bardzo... Halo? Tak, Natalia Sielewicz zadbała o to...
Słucham.
Natalia Sielewicz zadbała o to, żeby była bardzo... żeby ta wystawa funkcjonowała właśnie w jakimś takim bardzo interesującym kontekście teoretycznym i żeby widz czy widzka mogli sobie poczytać o procesie elektryfikacji, o kontekście historycznym i o... ogólnie o filozofii związanej z tym, jak operują systemy.
No cóż, więc polecam serdecznie także zainteresować się tymi wydarzeniami towarzyszącymi. Będą też jakby takie filmy z serii Iskra TV przedstawiające historię elektryfikacji. I jakkolwiek temat się wydaje nieoczywisty, jest bardzo taki aktualny i jak to Agnieszka już przedstawiła, no jakby nastrajający do myślenia generalnie o tym, jak wygląda nasza współczesność. Agnieszka, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, no i życzę miłych wakacji.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Moim gościem była Agnieszka Polska, z tej strony Karolina Plinta. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek Godziny Szumu za 2 tygodnie. Radio Kapitał.